To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
o kredycie na start i jego społecznych konsekwencjach.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku wita się z Państwem Maria Korcz
i Kasia Bielecka.
Będziemy rozmawiać o tym, o czym Państwo już pewnie słyszeli, bo znów zrobiło się w tym temacie głośno, bo rząd wrócił z nowym pomysłem na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego, tym razem pod nazwą kredyt hashtag na start. I za punkt wyjścia przyjmiemy trochę ponownie naszą perspektywę, bo myślę, że możemy powiedzieć o sobie z Kasią, że trochę jesteśmy takim podręcznikowym przykładem człowieka, który wpisuje się w tą definicję kryzysu mieszkaniowego i pewnie też dlatego, tu nie ma co ukrywać, nas ten temat zajmuje, bo mieszkamy w Warszawie, nie mamy swoich mieszkań tutaj, przyjechałyśmy tu na studia, te koszty czujemy bardzo w swojej kieszeni. Kasiu, nie wiem, zgadzisz się ze mną, czy tutaj trochę przesadzam?
Nie, jasne, że się zgodzę, tym bardziej, że Warszawa jest jeszcze takim miejscem, w którym te ceny mieszkań nie dość, że już są najwyższe, to jeszcze zasadniczo, tak jak w niektórych miastach w zeszłym miesiącu obserwowaliśmy spadki cenowe, tak w Warszawie zanotowaliśmy wzrosty cen, więc oczywiście kryzys mieszkaniowy jest gigantycznym problemem i powinien być po prostu rozwiązany w pierwszej kolejności. Oczywiście nie jest to proste, oczywiście nie da się tego rozwiązać jedną ustawą, ale chyba obie się z Marią zgodzimy, że raczej kryzysu mieszkaniowego nie rozwiąże program kredytu na start.
Ale to wiesz, Kasia, że jakby co, to w ogóle nie musisz mieszkać w Warszawie, nie? Jakby jeżeli tu jest ci za drogo, to pamiętaj, możesz się wyprowadzić.
Tak, i do tego zmierzamy. Jeżeli faktycznie sytuacja mieszkaniowa nie zostanie uregulowana, to niedługo na Warszawę będzie stać tylko osoby, które zarabiają naprawdę dobrze. I być może to jest taka bardzo katastroficzna wizja, ale wiemy już po przykładach innych krajów, że centra miast czy stolice są tak drogie, już nawet nie chodzi o kupno mieszkania, bo to jest jedna rzecz, ale nawet o wynajem mieszkania, że jest problem z osobami, które wykonują na przykład niskopłatne prace, czy na przykład z usługami.
Mi się przypomina tutaj ta dyskusja też zawsze o nauczycielach. Czyli po pierwsze w ogóle to jest bardzo podobny argument, kiedy nauczyciel domagają się wzrostu pensji. Przecież zawsze możesz odejść z zawodu. Proszę bardzo, możesz zostać deweloperem, możesz zostać programistą, drogi nauczycielu, co ci przeszkadza, jak chcesz dobrze zarabiać. No nie wiem, chyba nie musimy tłumaczyć, że to po prostu trochę tak nie działa, o ile nie chcemy. I tak już mamy koszmarne braki w kadrze nauczycielskiej, a to w ogóle nie pomaga takie podejście. Ale to chciałam jeszcze po prostu dodać to, że po pierwsze, żeby nie być tak warszawocentrycznym, to nie jest problem tylko Warszawy, bo jest to problem też na przykład Poznania, Krakowa i tak dalej. Tam też powiedzmy to się inaczej plasuje, no bo są trochę niższe ceny mieszkań, chociaż Kraków przez moment pobił Warszawę w zeszłym roku, pamiętam. Ale też no, niższe są na przykład zarobki, prawda, niż w Warszawie. I teraz no, jest to o tyle istotne. I tu chyba ponownie będziemy dobrym przykładem. Na przykład bycie dziennikarzem poza Warszawą no, jest możliwe, no ale wiele mediów po prostu jest tutaj skoncentrowanych. Dajmy na to, no nie nagrałybyśmy tego odcinka w takiej formie dla Państwa, gdyby Kasia mieszkała pod Gdańskiem, a ja pod Krakowem. Byłoby dużo trudniej.
Tak, dlatego nawet jeżeli już macie Państwo swoje mieszkanie własnościowe, to też Was kryzys mieszkaniowy powinien obchodzić, bo on wpływa na całą tkankę społeczną w danym mieście. Ale jeszcze zanim o tych problemach związanych właśnie z kryzysem mieszkaniowym, to jeszcze przedstawimy Państwu warunki, na jakich można skorzystać z tego kredytu na start. Bo one też są bardzo ciekawe i wydaje nam się, że w dosyć dobry sposób obrazują to, do kogo jest kierowana polityka rządu. Bo pewnie Państwo pamiętacie dyskusję o bezpiecznym kredycie 2% i taką po prostu medialną burzę, gdzie tam opozycja mówiła, ówczesna opozycja, że on się absolutnie nie sprawdza, że tylko winduje ceny mieszkań. No i teraz, uwaga, opozycja, która teraz jest jakby w koalicji, zrobiła to samo. Zliftingowała trochę ten bezpieczny kredyt.
Ale też im się chyba dostaje medialnie, tak żeby być fair.
Tak,
znaczy,
tak.
Ja widziałam bardzo dużo memów na przykład, że koalicja nie obywatelska, a deweloperska. To jest przynajmniej w tych algorytmach, w które wpadam, no też im się za to dostaje.
Też dla sprawiedliwości dodajmy, że tutaj koalicja faktycznie chciała trochę właśnie, tak jak powiedziałam, zliftingować ten kredyt. Bo przy tym poprzednim bezpiecznym kredycie 2% obowiązywały limity cen nieruchomości. Tam mówili wtedy rządzący, że oni będą się dokładali do willi, do apartamentów, tylko dla takich normalnych mieszkań. Tutaj zdecydowano się nie na limity cen nieruchomości, ale na inne limity. Na przykład wielkości mieszkania, limity wynagrodzeń, to znaczy nie możecie państwo zarabiać za dużo, ale to też jest właśnie ciekawe. Państwo będzie dopłacało do konkretnej kwoty kredytu, to znaczy nasze mieszkanie może być droższe, ale kredyt na to mieszkanie dostaniemy tylko do jakiegoś pułapu, ten taki bezpieczniejszy kredyt.
Jeżeli państwo chcą wczytywać się w szczegóły, które są, nie ukrywajmy, dość zamotane, to nasza koleżanka Ania Popiołek pisze o tym dużo na Wyborcza Bistan, zapraszamy. A my w pigułce. Zacznijmy może od singla. Ile maksymalnie można zarabiać, żeby jeszcze mieć szansę ubiegać się o ten kredyt?
Żeby dostać kredyt, singiel może zarabiać maksymalnie 7000 zł netto, czyli na rękę. To wydaje się, że jest jednak dosyć sporo, bo to jest nawet powyżej średniej krajowej. A teraz jeszcze ciekawiej się robi, kiedy taki singiel zarabia około na przykład 9000. To wtedy nie traci szansy w ogóle na ten kredyt, ale dostanie nieco niższe te dopłaty. Czyli upraszczając, możesz jako singiel zarabiać nawet 9000 zł netto i wciąż dostaniesz jakieś wsparcie od państwa.
Ale mi się wydaje, że na przykład ja trochę bym broniła tego pomysłu, bo jakby mam w głowie po prostu mapę zarobków w Polsce. To nie jest, prawda, zróżnicowane w żaden sposób geograficznie.
Jest zróżnicowane. Będą inne warunki dla Warszawy i jeszcze inne warunki dla innych dużych miast. No i to ma odpowiedzieć na ten problem, że przy tym poprzednim bezpiecznym kredycie 2% praktycznie nie dało się kupić nieruchomości, żeby się zmieścić w tych limitach.
Dobra, no to singiel. Ale jeżeli mamy parę i to taką jeszcze, powiedzmy, która ma więcej dzieci, wtedy jak może im państwo pomóc?
Rodzina z trójkiem dzieci może zarabiać maksymalnie 23 tysiące złotych miesięcznie. Nawet jeżeli jedna osoba nie pracuje, to ten łączny dochód musi tyle wynosić. Ale już nie chcemy się zagłębiać w te szczegóły. Chcemy tylko powiedzieć państwu o jednej takiej bardzo ważnej, specyficznej właściwości tego kredytu. Mianowicie, że ten kredyt będzie dodatkowo premiował tych, którzy już mają odpowiednią ilość pieniędzy w gotówce. Czyli tak, jeżeli mamy na przykład dwie pary, które chcą kupić mieszkanie za 600 tysięcy. Jedna z nich nie ma wkładu własnego, no i musi pożyczyć całą kwotę. I wtedy suma dopłat do kredytu wyniesie 150 tysięcy. Ale jeśli by ta para miała 200 tysięcy wkładu własnego, no to pożyczy mniej pieniędzy, bo tylko 400 tysięcy. I w ich przypadku suma tych dopłat wyniesie 180 tysięcy. Ja rozumiem, że to jest skomplikowane, kiedy to tłumaczę i kiedy państwo jeszcze tego słuchają, pewnie podczas mycia naczyń czy robienia innych czynności. Ale sednem tego wszystkiego jest taka obserwacja, że ten kredyt premiuje zamożniejszych. I to wydaje nam się bardzo takie...
No tak, bo tutaj między innymi ta dyskusja wzięła się z tego, że to ma pomagać, prawda, rodzinom. Powiedzmy, zwłaszcza młodym rodzinom, bo na przykład pamiętam, jak ktoś się zwrócił też uwagę, że ta kolejność jest trochę odwrócona, że no przecież ludzie myślą o dziecku wtedy, kiedy mają gdzie to dziecko wychowywać, prawda? Raczej nie wpierw mają dziecko, a potem mówią, no dobra, gdzie teraz będziemy z nim mieszkać? I czy w ogóle my mamy gdzie? Więc to jest o tyle właśnie dziwne, że jakby znowu ten lejek jest jakby skierowany nie w tą stronę, mam wrażenie, w którą powinien.
Tak, i tak jak właśnie o tym wspomniałaś, że ten kredyt miał być nakierowany na młode osoby, to już skończmy rozmowę o samym kredycie. Dodajmy jeszcze tylko, że tych wniosków, które będą rozpatrzone, będzie naprawdę dosyć mało, no bo to jest około 15 tysięcy wniosków na kwartał, czyli do końca tego roku to jest maksymalnie 30 tysięcy osób, które taki kredyt dostaną. No i teraz tak, tylko 30 tysięcy osób może ten kredyt dostać, a ceny prawdopodobnie dla wszystkich poszybują w górę. No więc to jest znowu ten problem, że rząd znowu nie umie wycelować, znaczy nie umie. Być może po prostu kredyt bezpieczny, dofinansowania do kredytów nie są najlepszym pomysłem, bo zawsze gdzieś tam będziemy mieć taką sytuację, że te mieszkania będą drożeć, a nie wszyscy się na ten kredyt załapią.
To może wypunktujmy takie problemy chyba największe, które z nim są. To, że premiuje osoby, które mają już bardzo duży wkład własny, czyli osoby zamożniejsze. To, że niekoniecznie odpowiada na to, jak wysokie są ceny mieszkań w dużych miastach. No, wielu osób spodziewa się, że przełoży się na dalszy wzrost cen mieszkań.
Tak, to się raczej stanie. To jest naprawdę, praktycznie wszyscy ekonomiści są zgodni, że to się stanie. Więc no chyba to, co wypunktowałaś, plus to, że ten kredyt nie do końca jest skierowany na tych rzeczywiście najbiedniejsze osoby, ale na taką całkiem zamożną albo taką średnio zamożną klasę średnią.
No i też jest jeszcze taka krytyka, że to właściwie jest taka pośrednio pomoc samym deweloperom, także no, że trochę to ich pazuchy się tutaj wypycha tą drogą. No ale w sumie tak pomyślałam, a komu by można innemu, skoro nikt inny w Polsce niż deweloperzy w sumie nie buduje mieszkań, prawda? Bo samorządy, które robią to skutecznie i na taką dużą skalę, to na palcach jednej ręki chyba by policzyć.
Chyba to już się też zmienia. Jest lawinowy wzrost właśnie wniosków o dofinansowanie samorządów, tak żeby one mogły budować mieszkania.
No tak, ale jak mówimy tutaj o tej perspektywie tego 2024 roku, kiedy program startuje, no to faktycznie do mnie przemawia ten argument, tak, że trochę jakby ta pomoc finansowa, okej, ona przechodzi przez tego człowieka, ona jakoś tam go wspiera, ale no w ostatecznym rezultacie no nie zostanie ukrócone to, że no bardzo dużo też zyskują tutaj sami, no deweloperzy po prostu.
Tak, i wiemy to, no podstawie tego, co się działo przy poprzednim kredycie, że najbardziej wzbogaciły się na nim po prostu banki i deweloperzy. I tutaj stanie się prawdopodobnie bardzo podobnie. A kryzys mieszkaniowy prawdopodobnie jak był, tak będzie.
Chociaż ja słyszałam też taką ostatnią teorię, że na przykład przy cenach dzisiaj materiałów budowlanych, kosztach pracy i tak dalej, no te marże deweloperów spadają. I okej, nawet jeżeli przyjmiemy, że oni aż tyle na tym nie zarabiają, to jakby no coś nadal zarabiają. I ja jednak bym cały czas podbijała ten argument, że jakby, czy na pewno ta pomoc trafia tam, gdzie powinna na koniec dnia, prawda? Że jakby ludzie zadłużają się, okej, przy pomocy z państwa, ale jednak zadłużają się na bardzo duże pieniądze, na bardzo wiele lat i ktoś trochę na tym siłą rzeczy zyskuje. Więc moim zdaniem, mimo tej teorii, broni się ten argument, że ta pomoc jednak jest skierowana nie tam, gdzie trzeba i nie tak, jak trzeba.
Dodajmy jeszcze tylko, że te szczegóły mogą się zmienić, bo jeszcze nie mamy finalnego projektu ustawy.
Tutaj polityka odgrywa dużą rolę.
Tak jest, tam w ministerstwie, które się tym zajmuje, bo nie mamy osobnego ministerstwa do spraw mieszkalnictwa. Są bardzo duże roszady personalne.
To zanim o tym, co teraz, to ja chciałabym też opowiedzieć o tym, co się działo, jak w ogóle ministerstwo po raz pierwszy opublikowało taką informację, że ten program powstaje i będzie można korzystać z takiej pomocy. Pamiętam, że napisałam wtedy taki tekst o tym, że Lewica nie wiedziała w ogóle o tym, co się dzieje. To były zupełnie pierwsze początki tego, że ta koalicja zaczynała razem pracować i okazało się, że część z niej w ogóle nie wiedziała. I tam była ogromna krytyka w tamtym momencie tego, że taki program powstaje, że to jest powielenie błędu poprzedniego rządu, że to nie rozwiąże żadnego problemu. I mamy teraz, ile minęło czasu? 3 miesiące? I chyba zmienili zdanie. Chyba jednak im się odwiedziało.
Wiesz co, to jest wątek, który naprawdę trudno jest komentować. Ale tak, na ten moment Lewica ma poprzeć ten projekt, mimo że komunikuje, że to nie jest projekt z ich bajki. To są słowa Krzysztofa Kukuckiego z Lewicy. To tak, raczej Lewica poprze ten projekt w zamian za to, że Koalicja Obywatelska poprze ich projekt dotyczący mieszkalnictwa.
Ale jako, że jesteśmy jednak podcastem ekonomicznym, to zostawiamy politykę na boku. I porówmy o konkretnych rozwiązaniach, bo ustaliliśmy, że kredyt, który oferuje na ten moment polski rząd, no budzi bardzo dużo wątpliwości, mówiąc tak łagodnie. I co jeszcze mamy w grze? Mamy ten pomysł z mieszkalnictwem społecznym, tak? No bo jeżeli nie firmy prywatne i deweloperzy mają budować, to mogą budować samorządy. I to był właśnie ten pomysł, ach no tu jest jednak strasznie ciężko się od tej polityki odciąć, który właśnie Lewica forsowała. To był jeden z filarów jej kampanii wyborczej. I mamy przygotowane takie przykłady z polskiej sceny i z zagranicznej. Więc może powiem, Kasia, o tym zagranicznym, bo mam wrażenie, że tutaj bardzo mocno to, co próbują robić w Polsce, jest w ogóle inspirowane tym zagranicznym. A mowa konkretnie o Wiedniu. Bo Wiedeń to jest takie miasto, które pewnie kojarzy się lukratywnie z piękną architekturą, wręcz momentami przepychem, ale mieszkania są tam naprawdę w zasięgu ręki każdego, dlatego że bardzo mocno rozwinięty jest system budownictwa społecznego. I ponad 70% mieszkań to są mieszkania wybudowane przez lokalny samorząd, które oddawane są później, oczywiście przy opłatach czynszowych, które no są dużo mniejsze niż na rynku prywatnym, w ręce mieszkańców. I tym samym, tworząc taką podaż i w ogóle stymulując też tą podaż, samorząd ma kontrolę nad cenami. Bo no, wiemy, że na przykład to, jaki jest problem z mieszkaniami dzisiaj w Polsce, wynika między innymi z tego, że ich jest po prostu nie tyle, ile byśmy potrzebowali. No i Wiedeń radzi sobie z tym doskonale. Tutaj też, żeby nie zajmować już czasu tym, co właściwie dotyczy nas tylko pośrednio, to odsyłam do relacji, bo ja miałam okazję na jednym z takich osiedli w Wiedniu być i to jest w ogóle bardzo ciekawe dla mnie, że nie tylko tam sam pomysł organizacji tego rynku nieruchomościowego jest inny, ale w ogóle też pomysł urbanistyczny i architektoniczny no, na mnie zrobił spore wrażenie, muszę przyznać. No ale są też tacy, którym udaje się to w Polsce.
We Włocławku udało się wybudować całe osiedle naprawdę bardzo ładnych, bardzo takich dostosowanych do użytkowników lokali mieszkalnych, gdzie cena za metr powierzchni użytkowej wynosi, zgadniesz ile?
Ja bym szacowała, że 50-metrowe mieszkanie może tam kosztować powiedzmy 2000. Będę takie liczby rzucać, żeby było, po prostu się liczyło. Co oznacza, że 2000 przez 50, czyli 200 na 5, czyli 40 zł za metr.
Kochana, i byś przepłaciła,
przepłaciłabyś.
Bo dlatego powiedziałam, że mam nadzieję, że państwo siedzą, bo tam za taki metr zapłaciliby państwo 11,85.
No co ty, czyli jakbym chciała sobie wynająć takie 50-metrowe mieszkanie, to powiedzmy dla trzyosobowej rodziny jest w porządku, to 11 zł.
11, 12 liczmy.
Dobra, liczmy 12.
Liczmy 10, tak się będzie łatwiej liczyło.
Nie no, dobra, trzymajmy się 12 i teraz, ale to rozumiem jeszcze jest bez rachunków i tak dalej,
to
tak?
To jest bez rachunków, tak. Do tego
dobra,
oczywiście masz
dodatkową opłatę. Dobra, 50-metrowe mieszkanie i czynsz to 600 zł.
Tak jest.
Plus prąd, gaz.
Tak, tak. Mhm.
Dlaczego w takim razie udało się to we Włocławku, a jakoś tak w innych miastach mamy z tym problem? Od czego to zależy?
W dużej mierze właśnie dzięki bardzo sprawnemu zarządzaniu i dzięki bardzo sprawnemu samorządowi.
Okej, to kupuję to, no bo też pewnie Włocławkiem łatwiej zarządzać niż Warszawą, no ale od razu mi się przypomina ta druga myśl, no dobra, ale Wiedeń też jakoś sobie z tym poradził.
No tak, no i to jest właśnie ten problem, na który nie mamy przynajmniej na razie w Polsce odpowiedzi, dlaczego udało się to we Włocławku, a dlaczego nie udało się to gdzie indziej. No i właśnie ministerstwo, w którym Krzysztof Kukucki, czyli osoba odpowiedzialna za ten sukces we Włocławku, chciałaby na pewno takiej polityki dla Polski, ale z różnych względów, bardzo skomplikowanych, to się jakoś nie udaje i mamy bezpieczny kredyt.
Ja jeszcze myślę, że ciekawym wątkiem, o którym też dowiedziałam się wtedy w Wiedniu, jest to, że tamte mieszkania można w pewnym sensie dziedziczyć. To znaczy, to jest z jednej strony faktycznie no, tak mocno sterowane przez ten samorząd, ale tam jest jakiś taki, udało się to tak fajnie wyregulować, że też jest w tym ludzka twarz. Czyli na przykład, jeżeli wychowywałaś się w jakimś mieszkaniu i na przykład twoi rodzice już w pewnym momencie po prostu umierają, a masz duży sentyment i chciałabyś tam wychowywać własne dzieci, to spoko, po prostu przychodzi to mieszkanie na ciebie. Czyli no myślę, że to jest naprawdę ciekawy przykład tego, że te rzeczy, których się obawiamy często na rynku, kiedy myślimy sobie o tym, że no ojeju, no ale prywatne to mi pozwala tak, że dzieci odziedziczą, a tutaj to nie. No jakby te twoje inwestycje też zostają uznane, no bo tam jest cały przegląd tych mieszkań. Możesz na przykład wynająć takiego gotowca po prostu z meblami. Możesz wynająć coś, jakąś surowiznę i sam to urządzić po swojemu i potem albo zostawić właścicielom i na przykład państwo ci zwraca za te koszty, albo idziesz z tym dalej. Także no, to nie jest tak, że to nas pozbawia jakiejś takiej indywidualizacji tego miejsca zamieszkania, która też jest istotna. No i właśnie myślę sobie, że to może też jest jakiś argument dla tych osób, dla których to jest ważne. I w sumie jestem w stanie to zrozumieć, bo no, dzisiaj po prostu odziedziczenie mieszkania i taka chęć przekazania go dzieciom, to jest naprawdę po prostu ubezpieczenie w bardzo pewny start w dorosłość.
Tak, właśnie krąży nawet takie określenie pokolenie spadkobierców. Ten termin jest o tyle trafny, że rzeczywiście pokazuje, oczywiście możemy dyskutować, czy możemy go aplikować do całej Polski i tak dalej. Oczywiście, że nie. Natomiast rzeczywiście pokazuje pewien trend związany z tym, że mieszkanie jest bardzo często największym kapitałem, jaki mamy. I możliwość odziedziczenia takiego mieszkania, albo nawet jeżeli jesteśmy, nie wiem, z Krakowa, z Wrocławia, z dużych miast, gdzie te mieszkania są drogie i odziedziczymy jedno mieszkanie ze strony mamy, drugie mieszkanie ze strony taty, jeszcze coś tam po dziadkach, no to naprawdę jesteśmy w stanie już na starcie mieć ogromny kapitał.
No zresztą no są tacy młodzi ludzie i to jest też taki rodzaj influencingu, którzy żyją z tego, że odziedziczyli mieszkania, zarządzają nimi. Po prostu właściwie nic innego nie muszą robić, bo jakby przy takich wysokich czynszach dzisiaj, no jeżeli ktoś umie naprawdę dobrze wyciągnąć sobie tą marżę na czynszu, to potrafi się ustawić i żyć bardzo wygodnie. Ale to jest w ogóle ciekawe z tymi dużymi miastami, bo to się bardzo bezpośrednio łączy z takimi tematami studenckimi, o których my też z Kasią czasami piszemy. Ja pamiętam, że to było wiosną zeszłego roku, kiedy napisałam taki duży tekst o tym, jak studenci coraz więcej pracują, a coraz mniej mają czasu na studiowanie. I to jest jeszcze jedno to oblicze tego kryzysu mieszkaniowego, że właściwie tak, student, który na przykład jest z Warszawy, ma tutaj rodzinę i no po prostu sobie tutaj mieszka. Tak pewnie było zawsze, ale też myślę, że te szanse były bardziej wyrównane ofertą akademików, która dzisiaj jest znikoma. I też umówmy się, zupełnie nieatrakcyjne, tak? Jakby jeżeli masz już ponad 20 lat, no to powrót do mieszkania w pokoju z drugim obcym człowiekiem. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, dlaczego ludzie już wolą po prostu iść do pracy i zarabiać na to, żeby móc się utrzymywać i mieszkać w mieszkaniu z rynku prywatnego. No ale konsekwencje są takie, że jest duży rozdźwięk też na przykład w wynikach w nauce, w jakichś później aspiracjach zawodowych. No między człowiekiem, który po prostu faktycznie studiuje i ma życie bardzo podobne do tego, jakie wiedli jego rodzice w czasie studenckim, a człowiekiem, który po prostu kończy zajęcia i idzie na wieczór do restauracji albo baru i to samo dzień w dzień powtarza się przez wiele miesięcy. I no pamiętam takie przykre przykłady dziewczyn, które opowiadały o tym, że po prostu no to zrujnowało im naprawdę zdrowie fizyczne i psychiczne.
I właśnie to jest ta ludzka strona kryzysu mieszkaniowego, która jest rzeczywiście bardzo dołująca i oczywiście możemy tutaj z takiej stricte ekonomicznej perspektywy rozmawiać o pomyśle na mieszkalnictwo, czy rozmawiać o tym, jak duży kapitał dziedziczą ludzie, którzy właśnie są posiadaczami kilku mieszkań. Ale koniec końców to się właśnie sprowadza do takich ludzkich historii, że ktoś nie może wyjechać na studia, że ktoś na tych studiach musi pracować, przez co ma gorsze wyniki w nauce, że ludzie później decydują się na dzieci, że są uzależnieni od rodziny, nie tylko...
Albo od partnerów, tak? Przecież też pamiętam w tym takim piku, gdzie najwięcej mówiło się o kryzysie mieszkaniowym, bardzo wiele osób odważyło się powiedzieć takie historie, że na przykład mieszkam z przemocowym partnerem, bo nie stać mnie na to, żeby się wyprowadzić.
Uzależnienie od rodziny może mieć też od rodziny, od partnera, ale rzeczywiście rodzina jest tutaj takim kapitałem, tak właśnie trochę prześmiewczo mówię, że jest kapitałem, ale rzeczywiście zapewnia nam dostęp do tych kapitałów i tych ekonomicznych, na przykład przez to, że część rodziców stać na danie dziecku pieniędzy na wkład własny. I to jest absolutnie znormalizowane, no bo gdzie taka młoda osoba zarobi takie pieniądze? Raczej rzadko. Albo pod tym względem, że się mieszka u rodziców, albo pod takim względem, że podpisuje się umowy, bardzo popularne teraz, najmu okazjonalnego i wtedy trzeba pozostawać w kontakcie z rodzicami, że w razie czego, gdyby właściciel mieszkania chciał się nas pozbyć z dnia na dzień, no to może to zrobić, bo my mamy jeszcze inne miejsce zamieszkania i zazwyczaj wpisujemy wtedy to miejsce zamieszkania rodziców.
I też jeszcze inny wątek obok tego, no to przywiązanie do pracodawcy, prawda? Że jakby jesteśmy dużo mniej skłonni do podejmowania ryzyka zawodowego, bo
jeśli
po prostu
mamy kredyt.
Tak, ale myślę, że też w ogóle, jeżeli mamy bardzo napięty ten budżet, prawda? No bo jeżeli nie mamy zabezpieczenia finansowego, bo powiedzmy 50% czy więcej naszej pensji konsumowane jest na to mieszkanie, to wyobrażam sobie, że dużo trudniej jest podejmować ryzyko na przykład odchodzenia z tej pracy. W ogóle tak się mówi, że koszty najmu nie powinny przekraczać 30% naszej pensji. No i ta równowaga po prostu absolutnie zachwiała się i wywróciła do góry nogami w ostatnich latach. Zależało nam chyba na tym dzisiaj bardziej, żeby tak szeroko społecznie też opowiedzieć o tym i myślę, że przynajmniej taką mam nadzieję, że w miarę nam się to udało.
Tak, ja też mam taką nadzieję, że nie zanudziłyśmy Państwa na śmierć tymi warunkami kredytu, ale wydaje nam się, że to też jest ważne właśnie ze względu na to, żeby pokazać, do kogo ta polityka mieszkaniowa jest kierowana, kto skupia uwagę rządu. Ale możemy też obiecać, że będziemy monitorować właśnie tę sytuację wokół kredytu.
My się z Państwem żegnamy i słyszymy się pewnie wkrótce. Ten odcinek podcastu wydał Dominik Łowicki.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.